kosztowny to czas, błogosławieństwo, kiedy możemy śpiewać Panu na chwałę, kiedy możemy czytać Jego Słowo. Wiecie, ta pieśń, którąśmy teraz śpiewali, jest takim zaproszeniem. Pójść do Jezusa, dziś jeszcze czas. Dzisiaj jeszcze jest czas łaski, jeszcze dzisiaj jest dzień zbawienia, jeszcze każdy może przyjść. Ale tam w tej pieśni były też takie słowa, nie bądź jak głaz. Wiecie, to jest smutne, że ludzie, którzy nas otaczają, często są jak te głazy leżące, gdzie nic do nich nie dociera. Wiecie, mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą. Jest to smutne, ale żyjemy w takiej rzeczywistości. Wiecie, to, że mogliśmy uwierzyć w naszego Pana, to jest wielka Boża łaska i powinniśmy być wdzięczni zawsze Mu za to. Radna czyta na początku słowa z Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi: ja jestem dobry pasterz, swoje owce woła po imieniu. Wiecie, nie wiem, czy sobie przypominacie, ale Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, był taki człowiek, który pragnął widzieć Jezusa. To był Zacheusz. On był małego wzrostu. Wiedział, że Pan Jezus będzie przechodził, wiecie, wyszedł na drzewo z tej komory. Tak się ukrył, można powiedzieć, w liściach tego drzewa. I kiedy Pan Jezus przechodzi, mówi: Zacheuszu, zejdź śpiesz. Wyobrażacie sobie? Znał Jego imię. A co dopiero nasze imiona zna? Dlatego, że nas odkupił tą drogocenną krwią. Wiecie, jak to jest kosztowne, że nasz Pan woła nas po imieniu. On myśli o nas, on troszczy się o nas. Także Boże obietnice nam to potwierdzają. Także mamy wiele powodów, aby Jemu dziękować. A ja bym chciał dzisiaj z wami czytać słowo, które już dłużej rozważam. Dzisiaj może zakończenie tego tematu. To jest Księga Dzieł Apostolskich, 2 rozdział, werset 42. Księga Dzieł Apostolskich, rozdział 2, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Wiecie, kiedy my czytamy Księgę Dzieł Apostolskich, to się dowiadujemy, jak powstał pierwszy Kościół, zbór. Pan Jezus powołał swój Kościół, bo On powiedział: ja zbuduję Kościół mój i bramy piekielnego nie przemogą. I to już się stało, właśnie czytając Księgę Dzieł Apostolskich, kiedy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, właśnie Duch Święty został wysłany i apostoł Piotr gwiazduje to poselstwo Ewangelii. W tym poselstwie czytamy, że kiedy oni słuchali tego wszystkiego, byli poruszeni do głębi, pytają się, co mamy czynić. Piotr mówi: upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić. Wiecie, to są podstawowe rzeczy w życiu człowieka każdego, że musi się upamiętać, musi uwierzyć, potwierdzić wiarę przez chrzest. I dlatego to słowo, które żeśmy dzisiaj czytali, odnosi się nie do świata, ale do ludzi wierzących. Dlatego, że my przedtem czytamy takie słowa w 41 wersecie: ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni, zostało pozyskane owego dnia po 3000 dusz, trwali w nauce apostolskiej. Także pamiętajmy o tym, że ci, którzy narodzili się na nowo, potwierdzili wiarę przez chrzest, trwali w nauce apostolskiej. Wiecie, ciekawa rzecz, że brat również dzisiaj czytał nam takie słowo z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, które nam przypomina o trwaniu. Wiecie, tam jest wielokrotnie wspomniane słowo trwać. I kiedy my zaczynamy rozważanie tego tematu, ja już mówiłem na ten temat kiedyśmy mówili o nauce apostolskiej, o wspólnocie, o łamaniu chleba, a dzisiaj chciałbym jeszcze o modlitwie powiedzieć, a niektóre rzeczy przypomnę, dlatego że nie wszyscy mieli możliwość być wtedy. A to są te podstawowe rzeczy życia chrześcijańskiego. I dlatego słowo, któreśmy dzisiaj czytali, nam przypomina, że oni trwali. Czyli człowiek wierzący nie tylko dzisiaj wierzy, albo jutro wierzy, ale stale trwa. I Pan Jezus dał ten przykład, na czym polega trwanie. On mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Czyli wyobraźmy sobie krzew winny i latorośli. I te stałe połączenie, te latorośle pobierają ten życiodajny sok z tego krzewu. żyje. Jeżeli nie pobierają, to czytamy, taka latorość usycha, odcina się i idzie na spalenie. I to jest przepiękny przykład, że człowiek wierzący, który został na nowo narodzony, trwa, czyli to nie jest chwilowe, ale to jest stale. I wiecie, apostoł Piotr tu podkreśla tak mocne słowa, że trzeba trwać w tych czterech rzeczach. W nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czyli nie można sobie lekceważyć pewnych rzeczy. Ja to często przerównuję, jak stół ma cztery nogi. I tu byśmy mogli powiedzieć, że ta jedna noga może obrazować naukę apostolską, druga może obrazować wspólnotę, trzecie łamanie chleba i czwarte modlitwa. I wyobraźmy sobie, że wyciągniemy którąś nogę z tego stołu, co się dzieje, wywrócić. Tak samo jak w życiu chrześcijańskim. Nie można sobie lekceważyć pewnych rzeczy. Trzeba trwać w tym wszystkim. A wiecie, Duch Święty jest tym, który nas pobudza do tego, aby trwać, bo my sami nie jesteśmy nic w stanie uczynić. Apostoł Paweł mówi, że cokolwiek w życiu czyni, to nie ja, ale łaska, która została nam dana, objawiona. I dlatego ja tylko przypomnę jeszcze o tej nauce apostolskiej, bo kiedyś mówiłem o tym, dlatego, że nauka apostolska jest szczególnie cenna i ważna. My czytamy o tym, ja nie będę tego przytaczał, co kiedyś mówiłem, tylko niektóre myśli przypomnę. Dlatego, że nauka apostolska jest zawarta w Ewangeliach, czyli Pan Jezus Chrystus o tym mówił i apostołowie później zwiastowali. To mamy opisane dokładnie w listach apostolskich. Czyli cała ta nauka jest opisana i Pan Jezus Chrystus również przytacza pewne rzeczy ze Starego Testamentu, ale on mówi, w Starym Testamencie było napisane, a ja wam powiadam. Czyli Pan Jezus jeszcze podniósł jakby tą poprzeczkę wyżej, dlatego, że ta nauka wypowiedziana przez Niego samego mówi o tym Bożym Królestwie, do którego jesteśmy powołani. I dlatego dla nas ludzi wierzących jest szczególnie ważne, aby trzymać się nauki apostolskiej, dlatego, że dzisiaj jest wiele nauk, które pochodzą z tego świata. Jest to takie zamieszanie. Wiecie, kiedy patrzymy na to, co nas otacza, to się często dziwimy, jak to jest. Ludzie pomieszali pewne rzeczy, ale człowiek wierzący musi patrzeć na Boże Słowo. I my się trzymamy nie jakichś rzeczy, które nas otaczają, nie jakichś zwyczajów tego świata, ale trzymamy się nauki apostolskiej. Czyli zawsze patrzymy na Pana Jezusa, również na Jego apostołów. I dlatego w tych listach apostolskich wiele czytamy na ten temat. Apostoł Piotr, ten list, który nie tak dawno rozważaliśmy, w pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale, w 11 wersecie, Piotr mówi, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Wiecie, to jest bardzo ważne. My nie możemy mówić, co nam się podoba. Nasza mowa ma być tak lub nie. A nie, ja to tak myślę, ja tak rozumiem. To nie jest prawdziwa odpowiedź. Dlatego, że człowiek wierzący musi mówić jak Słowo Boże, a jeżeli coś nie wie, powiem otwarcie, nie wie. Dlatego, że to jest wielka odpowiedzialność, kiedy zwiastujemy poselstwo Ewangelii. Takich ludzi już możemy nie spotkać w życiu, jeżeli oni uwierzą to, co nie jest prawdziwe, to zamiast osiągnąć życie wieczne, będą odrzuceni. To jest wielka odpowiedzialność. I dlatego my się trzymamy tej nauki, którą Pan Jezus wypowiedział i apostołowie. Apostoł Paweł, który również został powołany do zwiastowania Ewangelii, to wspomina w liście do Galacjan, że Ewangelia, która zwiastuje, nie jest pochodzenia ludzkiego. Ani mnie nie nauczono. Wiecie, dzisiaj możemy spotykać wiele uczelni, gdzie ludzi uczy się pewnych zasad. Można powiedzieć w cudzysłowie biblijnych, ale jest wiele dorzuconych zwyczajów, które pochodzą z tego świata. I ci ludzie zwiastują to, co się nauczą. Nie dziwmy się, że to, co nas otacza, tak wygląda. Ale naszym zadaniem jest trzymać się samego Słowa Bożego, jak to Piotr mówi, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. I apostoł Paweł również mówi, że ta Ewangelia, którą otrzymał, to nie było od niego, ale otrzymał przez objawienie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł do Tymoteusza, może przeczytam jeszcze te wersety, dlatego, że to było to nowe pokolenie po apostole Pawle, I apostołowi Pawłowi szczególnie zależało, aby ten młody uczeń zwiastował to poselstwo Ewangelii. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wersecie 13. Pierwszy Tymoteusza 1:13. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercem, prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czynimy to nieświadomie w niewierze. Ale łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Czyli apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza do wiary, do posłuszeństwa, a szczególnie o tym czytamy w drugim liście. To był ostatni list, który apostoł Paweł napisał przed swoją śmiercią. I w tym drugim liście wspomina, to jest tak, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 13 werset. To są nam znane słowa. Apostoł Paweł tu pisze tak. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze, miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli jak ważną rzeczą jest, aby się wzorować na tej zdrowej nauce. Natomiast apostoł Paweł wspomina, że przyjdzie czas, kiedy tej zdrowej nauki ludzie nie ścierpią. My żyjemy w takim czasie. Wiecie, ludzie dzisiaj wszystko odpowiada, ale kiedy mówi o tym wszystkim, co Słowo Boże mówi, to mówią, bo ja bym musiał zmienić swoje życie. Smutne to jest, ale taka jest rzeczywistość. Natomiast apostoł Paweł wspomina o tych czasach, w których my żyjemy, dlatego że on mówi, przyjdą trudne czasy, ostateczne czasy. I właśnie wspomina również w tym drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, może od drugiego wersetu. On tu pisze tak. Głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Zwróćcie uwagę, albowiem przyjdzie czas, że zdrowe nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce. Odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśni. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie swoją służbę. Czyli mamy przykład, że przyjdzie czas, kiedy tej nauki apostolskiej nie będą ludzie słuchać. Odwrócą się od prawdy, czyli można powiedzieć od tej rzeczywistości, a zwrócą się, zawsze będą słuchać, ale co? Baśnie. Wiecie, dzisiaj ludzie lubią słuchać baśni. Gdybyśmy tu dzisiaj opowiadali jakieś baśnie, oj, pełna sala. Ale ludzie nie lubią słowa. Wiecie dlaczego? Bo kto dąży do światłości, jak ten Ewangeliana, jego uczynki będą ujawnione. I dlatego Słowo Boże jest takim tym mieczem, jest tym ogniem, który pali. I dlatego człowiek, który nie chce słuchać Słowa Bożego, gdzie jego serce jest przepełnione tym światem, nie będzie słuchał. Jest to smutne, ale żyjemy w takim otoczeniu i również żyjemy wśród ludzi, którzy odwracają ucho od prawdy, ale zwracają się ku baśni. I to ludziom odpowiada. I pamiętajmy o tym, że Słowo Boże zawsze było zwiastowane i apostoł Paweł, kiedy zwiastował, to również zachęcał, żeby czytali Tymoteusza, aby głosił to słowo, był w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. A wspomina również o tych niebezpieczeństwach. Także pamiętajmy o tym, jak ważna jest ta nauka apostolska i my trzymajmy się tego słowa, jak to Piotr w swoim liście mówi. Trzymajmy się tego słowa jako tego pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Dlatego, że ten świat jest ciemnością, Pan Jezus powiedział, dopóki dzień nie zaświta. Także mamy to słowo, mamy naukę apostolską i trzymajmy się tego słowa. Bo zwróćcie uwagę jeszcze na koniec tego tematu, tej nauki apostolskiej chcę wspomnieć, że dzisiaj wszelkie kościoły uznali naukę apostolską plus to, co pochodzi ze świata. I to jest mit. I często to, co pochodzi ze świata, jest nawet ważniejsze niż same słowa. Także bądźmy bardzo czujni i ostrożni na to wszystko i również, kiedy zwiastujemy Słowo Boże, abyśmy ludzi kierowali nie do jakiejś tradycji, ale zwracali uwagę na naukę apostolską, na słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa i przez apostołów. Dalej był czas, żeśmy rozważali na temat wspólnoty, bo tu czytaliśmy również, że ci pierwsi chrześcijanie trwali w nauce i we wspólnocie. I ta wspólnota jest również dla nas ważna i cenna. To nie jest też chwilowe, ale to też jest trwanie. Więc trwanie we wspólnocie. My możemy mieć wspólnotę osobistą z Panem Jezusem, to jest bardzo ważne, ale również mamy społeczną wspólnotę taką zborową. I dlatego Słowo Boże wiele na ten temat mówi. Myśmy też wiele o tym wspominali. Może dla przypomnienia, to przypomnę z pierwszego listu Jana. Nie musicie odpierać. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, trzeci werset. Tam apostoł Jan mówi, że społeczność, którą mamy, jest społecznością z Ojcem Jego i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Także pamiętajmy, jeżeli mamy społeczność, to nie jest tylko społeczność między nami, ale między nami jest Pan Jezus. Ta społeczność jest Jego Ojcem i Panem Jezusem. To jest coś cennego, ważniejszego, ważnego. Nigdy o tym nie zapominajmy. O tym nam mówi pierwszy list Jana. Dalej można by jeszcze przytoczyć z psalmista. W 122 psalmie, w pierwszym wierszu, wiecie, czytamy takie słowo. Psalmista mówi, jakże uradowało się serce moje, kiedy mi powiedziano do domu Pana. Bracie, siostry, cieszysz się, że możesz iść do społeczności. Oj, niekiedy ktoś mówi, a mnie coś boli, mnie coś, to narzekają. Smutne to. Ale pamiętajmy, psalmista mówi, jakże uradowało się serce moje, kiedy mi powiedziano. Pamiętajmy też o tym, żeby się cieszyć, kiedy możemy iść do społeczności, kiedy możemy wstać i chodzić. Wiecie, wiele ludzi dzisiaj już się nie obudziło, już są we wieczności. Pan darował nam siły, zdrowie, możemy mieć społeczność i dziękujmy mu za to. Cieszmy się, kiedy możemy mieć społeczność z naszym Panem i we wspólnocie. I jeszcze może jeden werset przeczytam na temat tej społeczności, to jest Psalm 25. Wiecie, takich tekstów jest wiele w Słowie Bożym, ale ja tak tylko dla przypomnienia pewne rzeczy jeszcze przypomnę, bo to jest bardzo dla nas cenne i ważne. 25 psalm, jeden wersecik przeczytamy, to jest werset 14. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Zwróćcie uwagę, że społeczność, a bać Pana znaczy się nienawidzieć zła. I ci, którzy się Go boją, mają przepiękną społeczność z Panem. Mamy przykład Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus był wychowywany z Józefem i Marią, miał 12 lat, przyszedł do świątyni. Były to święta i w końcu rodzice odeszli, już powracali z powrotem ze świątyni. Są w drodze i nagle patrzą, nie ma Pana Jezusa. Myśleli z początku, że jest między krewnymi, ale nie ma Go. Wracają z powrotem do Jerozolimy i tam Go spotykają, a Pan Jezus tam siedzi wśród tych uczonych ludzi i rozmawia z nim. Maria mówi, Synu, córeś nam to uczyni? Wiecie, co Pan Jezus mówi? Czy nie wiecie, że w tych sprawach, co są Ojca mego, ja być muszę? Wiecie, mamy przykład Pana Jezusa. Jako dziecko, 12-letni, był posłuszny, uległ Marii Józefowi i poszli z powrotem, ale dał przykład w tych sprawach, co są Ojca Jego, ja być muszę. Także to mamy takie przykłady, że Pan Jezus jest we wszystkim wzorem. A list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset nam mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, czyli można powiedzieć społeczności, jak to u niektórych jest zwyczaj. Czyli można mieć taki zwyczaj, że się lekceważy społeczności. Wiecie, Słowo Boże miało się do każdego z nas może jedynie przemówić, dlatego, że ono jest ponadczasowe i ono w każdym czasie mówi do człowieka. I może jeszcze jedną myśl, że jeżeli człowiek nie ma społeczności z Panem i osobistej zborowej, to on ma społeczność. Wiecie z kim? Z ludźmi, którzy należą do diabła. Wiecie, to jest przerażające słowo. Ale takie teksty są zapisane w Bożym Słowie. Jakub mówi, Jeremiasz, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? To jest Jakuba 4,4. Czyli pamiętajmy, jeżeli nie mamy społeczności z ludźmi wierzącymi, to ją mamy. Albo z ludźmi tego świata, którzy należą do diabła. Bo ludzie, którzy są nienarodzeni, mamy świadomość, człowiek należy albo do Boga, albo do diabła. Nie ma innej możliwości. Ci ludzie nawet nie wiedzą o tym, ale taka jest rzeczywistość. I również apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian wspomina, ja to może przeczytam ten tekst, to jest drugi do Koryntian, 6 rozdział. Wiecie, to są tak cenne słowa, dlatego że często się nam wydaje, no w zasadzie to nic takiego, przebywanie z ludźmi tego świata, ostatecznie można sobie też troszeczkę pofolgować, ale to jest wielkie niebezpieczeństwo. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. Drugi do Koryntian 6,14. Nie chodźcie o tym, jak my z niewiernymi, bo co ma wspólnego, sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za działo ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich, będę Bogiem i oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Będę wam ojcem, wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czyli mamy przykład, jeżeli człowiek nie ma społeczności z Panem, osobistej czy zborowej, ma tą społeczność z ludźmi tego świata, którzy należą do diabła. Wiecie, to jest przerażające. Nawet sobie ludzie często nie uświadamiają, że mogą mieć taką społeczność. I Słowo że nam ostrzega, co wspólnego ma światłość z ciemnością. Wiecie, to jest mocne słowo, ja na ten temat nie będę mówił, bo tośmy o tym wspominali. A teraz jeszcze do trzeciej sprawy przechodzimy, do łamania chleba. Już dzisiaj było wspomniane na temat łamania chleba. I to są, wiecie, dla nas, ludzi wierzących, szczególnie ważne rzeczy, dlatego że Pan Jezus Chrystus ustanowił co? Zwiastował Ewangelię, zwiastował upamiętanie, zwiastował chrzest, bo mówi, kto uwierzy i ochrzci się, i również ustanowił łamanie. Więcej rzeczy nie ma w Nowym Testamencie ani w nauce apostolskiej. Wiecie, te rzeczy, które spotykamy i dochodzą do nas niekiedy z różnych źródeł, to nie są rzeczy ustanowione przez Pana Jezusa. Są oparte na żywiołach tego świata, a nie na Chrystusie. To jest bardzo ważne o tym wiedzieć. Dlatego, że trzymamy tych podstawowych rzeczy. Pamiętanie, nawrócenie, chrzest i Wieczerza Pańska. I to, cośmy przypominali przez chwilę, wiecie, ma szczególną wymowę. Dlatego, że przy wieczerzy my szczególnie chcemy błogosławić naszego Pana. My musimy sobie uświadomić, że On osobiście poniósł za nas wszystkich grzech, że On osobiście umarł za nas, że On był, jak to prorok Izajasz mówi w 53 rozdziale, On to wszystko, co przeżywał, doświadczał, On był ukarany, tam jest w sobie napisane, dla naszego zbawienia. Wyobrażacie sobie, to On to poniósł. I kiedy my obchodzimy tą pamiątkę, to powinien nam przyświecać nasz Pan, Jego męki, a również powinniśmy Go błogosławić, dziękować, że zostaliśmy wyzwoleni. I szczególnie przy łamaniu my czytamy teksty, które nam przypominają Jego cierpienie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Dlatego to jest tak ważna chwila i myślę, że każdy, jeżeli nie na głos dziękuję Bogu, to powinien w duchu dziękować za to kosztowne błogosławieństwo, które nam zostało darowane, dlatego że jesteśmy uczestnikami, jak to list do Hebrajczyków, też tego nie będę czytał, ale możecie sobie przeczytać list do Hebrajczyków 12:24, że jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Wiecie, to przymierze ustanowił Pan Jezus i my czytamy, że my to mamy obchodzić jak długo, aż nasz Pan przyjdzie. My nie wiemy, kiedy on przyjdzie, ale to nam powinno stale przypominać. I dlatego pamiętajmy, że kiedy łamiemy ten chleb, kiedy pijemy z tego kielicha, to sobie przypominamy, że ten chleb nam obrazuje Jego ciało, które zostało tak wyniszczone, tak zhańbione. Wiecie, kiedy my czytamy, to nawet pluli w Jego świętą twarz. Wiecie, to było coś przerażającego. I został ukrzyżowany. Jego krew została wylana. I my czytamy, że Jego krew wylana raz na zawsze oczyszcza od wszelkiego grzechu. Wiecie, ta krew ma potężną moc. Ofiary, które były w Starym Testamencie, nie były w stanie tego uczynić, dlatego że wszystkie ofiary w Starym Testamencie jedynie zakrywały grzech. Natomiast krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Pamiętajmy, że dzięki przelanej Jego krwi zostaliśmy oczyszczeni z naszych grzechów, naszych win. Mamy nowe życie. Ale pamiętajmy, że to była najwyższa cena. Cena życia Pana Jezusa. I kiedy obchodzimy tą pamiątkę, pamiętajmy o tym zawsze. I niech nasze myśli są zawsze skoncentrowane na Nim, na uwielbieniu Go, na wywyższeniu. A dzisiaj chciałbym mówić o modlitwie. To jest ostatnie słówko, które jest zapisane w Księdze Dzieł Apostolskich, że ci ludzie wierzący trwali również w modlitwie. Wiecie, modlitwa jest szczególną cechą i przywilejem człowieka wierzącego. Wiecie, ktoś kiedyś porównał modlitwę do oddychania. Czyli tak jak człowiek oddycha, tak modlitwa jest, można porównać do oddychania. Czyli prosty przykład. Kiedy my czytamy Słowo Boże, słyszymy Boży głos, my możemy z kolei swoimi słowami mówić do naszego Pana. Wiecie, co za przywilej? I co ciekawego, że Pan Bóg nas rozumie, słucha. Ktoś by powiedział, no jak to możliwe, tyle ludzi jest na świecie i Pan Bóg Ciebie będzie słuchał. Tak. Pan Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący. A szczególnie jest bliski tym, którzy wzywają Jego świętego i drogiego imienia. Wiecie, to jest dla nas pocieszające, dlatego że Pan Jezus za nas zapłacił tak wysoką cenę. I dlatego pamiętajmy, ilekroć się modlimy, powinniśmy być wdzięczni Bogu. I mamy przykład wiele modlitw w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, a był czas, kiedy Pan Jezus Chrystus chodził z uczniami. Wiecie, co uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa? Panie, naucz nas modlić. Tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I Pan Jezus stoi i mówi, wy tak się módlcie. Wiecie, ja bym może przeczytał tę modlitwę, bo my wiele, to jest w Ewangelii Mateusza zapisane, to każdy na pamięć zna, nawet dzieci się dzisiaj uczą tej modlitwy, tylko że są często te modlitwy wypowiadane odruchowo, że tak powiem. Nawet niektórzy nie myślą na temat tych modlitw, na temat tej modlitwy, którą wypowiadają. Wiecie, pamiętam człowieka, który był tak zawzięty, mówi, temu sąsiadowi to ja nie wybaczę do końca życia. Ja mu mówię, a ty się też modlisz? No jak najbardziej, a co? No taki zdziwiony, co go pytam, no modlitwę, którą Pan Jezus nauczył. Ja mówię, a co w tej modlitwie jest? Pomyślałeś kiedy? Ja mówię, to jest takie słóweczko, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy nasze winy. Jeżeli Ty nie odpuścisz Jemu, Pan Bóg nigdy Tobie nie odpuści. To jest warunek, bo Pan Jezus powiedział tam później na koniec tej modlitwy, jeśli Wy nie odpuścicie ludziom ich upadki i Bóg Wam nie odpuści. Także wiecie, zwróćcie uwagę, dzisiaj wielu ludzi tą modlitwę mówi, w różnych kościołach nawet usłyszycie, ale wcale się nie zastanawiają nad tym wszystkim. Wiecie dlaczego? Bo ludzie zamiast wychwalać Boga Ojca, to wychwalają ludzi. To jest smutne. Ludzie się modlą do aniołów, ludzie się modlą do jakichś patronów, nie wiadomo do kogoś, a my czytamy, do kogo się mamy zwracać w modlitwie. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi w tej modlitwie. 6 rozdział Mateusza, 9 werset. A wy tak się módlcie. Tu mamy przykład naszego Pana. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I to, co wspominałem, jeszcze przeczytam ten 14 werset. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. Jeśli nie odpuścicie ludziom ich, Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Czyli wiecie, jak to jest ważne, jeżeli się modlimy. I tu jest przykład, że my powinniśmy się modlić do Boga Ojca przez naszego Pana Jezusa. To jest bardzo ważne, bo wielu ludzi się dzisiaj modli, jak spotykamy wielu ludzi, do różnych rzeczy. Ale nie chcę wspominać o tym, bo to nie jest nasz temat. Ale Pan Jezus dał przykład, wy tak się módlcie. Mało. Gdybyśmy czytali Ewangelię Jana, może spojrzymy do niej jeszcze, 17 rozdział, to Pan Jezus ciągle się modli o wiele rzeczy i mówi Ojcze, 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 kilka razy. Także pamiętajmy o tym, mamy ten przywilej, że możemy się modlić do Boga Ojca, bo Pan Jezus Chrystus jest tym pomostem między nami a Ojcem. On jest tym pomostem. On powiedział, jest drogą, jest prawdą, jest życiem. I dlatego każdy z nas może osobiście się modlić do Pana Jezusa. Jak wspomniałem, że te modlitwy mogą być osobiste, bo Pan Jezus kiedyś powiedział, jeśli się modlicie, modlisz się, wejdź do komory swojej. Czyli pamiętajmy, są modlitwy osobiste, gdzie w naszych domach, czy gdziekolwiek jesteś, możesz się modlić, wzywać naszego Pana, dziękować Mu, a są również modlitwy w zborach. I o tym czytamy wiele księgach Nowego Testamentu, gdzie ludzie wierzący się modlili. Wiecie, to jest bardzo ważne. Modlitwa jest taka szczególnie ważna. My, gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament, to wielu mężów Bożych się modliło. Począwszy od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wiecie, to są niekiedy takie niekiedy dziwne modlitwy spotykamy, bo niektórzy się modlili takimi słowami, na przykład sługa Abrahama, który szedł po żonę Izaka. Mówi, Panie, jeśli Ty mi powiesz, pobłogosławisz, to będzie to. No, przedstawił praktycznie swoje myśli, a mimo wszystkiego Pan Bóg się przyznał do tej modlitwy. Jakub podobnie. Także możemy czytać może takie niekiedy dziwne modlitwy, ale one wypływały z serca i Pan Bóg mimo tego wszystkiego błogosławił tych ludzi, przeprowadzał ich. Wiecie, kiedy Jakub wędrował, wyobraźcie sobie, w pewnym momencie zastała go noc. Zasnął, podłożył sobie kamień pod głowę. Nie mógł dalej podróżować. To nie jak dzisiaj, dzisiaj ludzie mają możliwość reflektory, różne rzeczy i podróżować, ale wtedy tak nie było. Wiecie, co się uśniło? Aniołowie. Drabina do nieba, aniołowie od niego wstępowali. Miał świadomość, że aniołowie go strzegą. I jak ci aniołowie wstępowali po tej drabinie. A na szczycie tej drabiny stał ktoś, kto mówił, jam jest Bóg Abrahama i Izaaka. Ziemia, na której leży tam człowiek. Wiecie, przepiękny obraz. Jakub też tam złożył ślub Panu. Także o tych modlitwach w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie możemy wiele czytać. Pamiętajmy, że te modlitwy były przepełnione Bożym Duchem, dlatego że to Duch Święty kierował tym wszystkim. On działał zarówno jak w Starym Testamencie, i tak w Nowym Testamencie. Moglibyśmy wspominać modlitwę Nehemiasza, Ezdrasza. To są szczególne modlitwy, które mamy zapisane w tych księgach. Nawet możemy czytać o modlitwie Daniela. Wiecie, Daniel był szczególnym sługą Boga. Wyobraźcie sobie, że był, można powiedzieć, porwany, może źle użyty, ale był uprowadzony do Babilonu. Tam nie było lekko. Tam musiał się nauczyć języka, tam musiał się poddać pewnym prawom, które obowiązywały, a mimo tego wszystkiego on powiedział w pewnym momencie nie. On się nie chciał karać tym wszystkim, co król mu polecił. Ale co było w jego życiu cenne? Modlitwa. Wiecie, my czytamy w tej księdze, że Daniel ile razy się modlił? 3 razy. Niezależnie od sytuacji, wiecie. Czytajcie tą księgę, tam były różne doświadczenia. Jedno zdarzenie tylko powiem. Król Nebukadnesar, to był inaczej Nabuchodonozor, różnie to tłumaczą. W każdym razie wiecie, o co chodzi, to był władca babiloński. Czytamy, on robił co chciał, kogo chciał poniżał, kogo chciał zabijał, kogo chciał wrzucił nawet do pieca ognistego. Taki był. I wiecie, miał sen. Zapomniał sen. Miał tam na tym dworze różnych wróżbitów, różnych czarowników. Miał tam Daniela i jego przyjaciół. I mówi tym młodym młodzieńcom, mówi, miałem sen, opowiedzcie mi. To był problem. A zaraz powiedział, jeżeli mi go nie opowiecie, poniesiecie śmierć. Gdzie Daniel się na to zastanowił, prosił o chwilę, żeby się mógł przyłożyć to w modlitwie. I tam czytamy, Daniel się modlił. I Bóg darował mu objawienie. I zostali uratowani. Wyłożył królowi sen i wszystko. Także mamy przykład, co modlitwa może. Szczera modlitwa. Wiele czyni, wiele może usiłna modlitwa sprawiedliwego. Taki modlitw czytamy wiele w Starym Testamencie. Moglibyśmy wiele przytaczać przykładów. Może jeszcze jeden przykład, że często ludzie używają modlitwy, jak znajdują się w doświadczeniu. Ale to nie na tym rzecz polega. My mamy się zawsze modlić. Będziemy o tym czytać w Nowym Testamencie. A w takim doświadczeniu, wiecie, kto się kiedyś znalazł? Jonasz. Pan Bóg mu mówił, idź do Niniwy, a wiecie, co on zrobił? Nie. Pojechał sobie w odwrotny kierunek. Wsiadł na okręt i myślał, wszystko będzie okej. Ale wiecie, co się stało? Zerwała się burza. Nie można było w żaden sposób okrętu doprowadzić, żeby dopłynął gdzieś. Burza szalała niesamowicie, cała załoga, cisternicy, a on sobie zasnął spokojnie. Budzą go, wołaj do swojego Boga. I tam wyznaje całą prawdę, że jest człowiekiem, który jest nieposłuszny. Uciekł przed oblicza pańskiego. A oni mówią, co uczyniłeś? Wiecie, co on mówi w pewnym momencie? Wrzućcie mnie do morza. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Wrzućcie mnie do morza. Był pewny, że poniesie śmierć. Ale wiecie, Pan mu przygotował rybę. Upłynęła Jonasz. I Jonasz, znajdując się w takim doświadczeniu, wiecie, we wnętrznościach ryby, przeczytajcie Księgę Jonasza, drugi rozdział, on się modlił. I tam jest ciekawe słowo. Wiecie, ta modlitwa jest szczególnie taka cenna. Gdy ustawało we mnie życie, no bo wiadomo, byłbym do trzecia ryby się modlił. Ale zrozumiał jedną prawdę. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swego miłościwego. Cenna prawda, zrozumiał pewne przestrzenie. I wiecie, Pan Bóg miał dla niego dalej poselstwo. Ta ryba później podpłynęła, wypluła go na brzeg. To by miał źle. Ale to jest przykład, że my nie możemy Boga uważać tylko w trudnych sytuacjach, kiedy się nam dzieje coś źle. Bo często takie przysłowie jest potoczne tu na Śląsku, jak trwoga to do Boga, ale to jest bardzo niedobre. My mamy zawsze błogosławić naszego Pana. Gdybyśmy czytali w Psalmie 103, ten jest napisany, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Czyli naszą rzeczą jest zawsze błogosławić naszego Pana, będziemy mu wdzięczni. No i jeszcze przytoczę modlitwę Hiskiasza. Wiecie, Hiskiasz to był rzeczywiście mąż Boży, który tak wiele uczynił w Izraelu i zachorował. Przyszedł prorok Izajasz, dał mu radę. Tam jest ciekawa rzecz, że ten prorok leżał całą noc i Pan Bóg ulitował się nad nim. Także mamy przykład, modlitwa, jak wielkie rzeczy może czynić. Dalej, kiedy mówimy o modlitwie, nasuwa się pytanie, jak się modlić, bo wielu ludzi się zastanawia, czy kiedy się modlimy, to trzeba stać, czy trzeba klęczeć, czy trzeba ręce mieć podniesione, czy należy twarzą na ziemię się położyć. Różnie ludzie zastanawiają się, a niektórzy nawet dochodzą, czy należy ręce składać. Wiecie, to o składaniu rąk nigdzie w Słowie Bożym nie wyczytałem. Natomiast historia podaje, że to były zwyczaje germańskie, gdzie to przyszło, gdzie ludzie zaczęli składać ręce i w różny sposób się żegnali, nie wiadomo co, ale to nie nasza rzecz. Ale Słowo Boże nam mówi, że ludzie klękali przed Panem, stali przed Panem, nawet podniesione ręce mieli, kiedy się modlili, a nawet Jozue, kiedy Mojżesz, to nawet padli na twarz, kiedy ponieśli porażkę w Aj, to Jozue leżał na twarzy przez cały dzień. Także mamy przykład, jak należy przy modlitwie być, ale głównie mieć otwarte serce, szczere serce przed Panem. Czyli to mamy przykład, jak należy się modlić. Nasuwa się dalsze pytanie, ile razy mamy się modlić? Wiecie, modlitwa jest szczególnie ważna, osobistym, w życiu zborowym. Ktoś by zadał pytanie, no ile razy się mamy modlić?
To jest bardzo.
To czytamy, ja już nie będę tego otwierał, ale to możecie przeczytać. 1 Tesaloniczan 5:17. Bez przestanku się módlcie. A co my czytamy w Starym Testamencie na temat modlitwy? Jeden werset może, albo dwa. Psalm 119. Tam właśnie psalmista wspomina o modlitwie. To jest, wiecie, to taki tekst, który, jak wspomniałem, na temat modlitwy jest bardzo wiele w Starym Testamencie, ale 119 psalm i 164 werset nam przypomina temat modlitwy. 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Czyli zwróćcie uwagę, ja wspomniałem, że Daniel się 3-krotnie modlił w ciągu dnia, psalmista mówi 7-krotnie, Nowy Testament mówi, bez ustanku się modlić. I co to znaczy bez ustanku? Wiecie, pomyślmy o tym, że Pan jest z nami, On ma do swojego ducha, który nas wypełnia i my musimy chodzić z Panem, mając świadomość, że On jest zawsze z nami. Zawsze powinniśmy Mu dziękować. Ja Wam powiem taki przykład. Pracowałem w mrocznej kopalni. Bratowie by Wam dokładnie opowiedział, jak to jest na kopalni. Kto pracował, to wie. Ja często wolałem sam iść do danego miejsca, niż iść z grupą ludzi, którzy nie mówili dobre słowa. Ja mogłem iść, mogłem dziękować Panu, wiecie, podziwiać Jego wielkość. Tak ze spokojem mogłem iść. Także pamiętajmy, my zawsze, czy jesteśmy na osobności, czy gdziekolwiek, możemy mieć taką bliską relację z naszym Panem. Bo On nas słyszy. On jest nam bliski. On jest bliski, jak czytamy, tym, którzy wzywają Jego imienia. I może jeszcze jeden przykład z Księgi Przypowieści, że modlitwa, którą zanosimy, podoba się naszemu Panu. Nie wiem, czyście czytali takie słowo. To jest Księga Przypowieści, 15 rozdział, 8 werset. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. Pomyślmy o nas. Modlitwa prawych, czyli modlitwa ludzi wierzących podoba mu się. Wiecie, kiedy czytałem to słowo, byłem taki zachęcony, że kiedy się modlimy, to pamiętajmy, że Bogu się podoba nasza modlitwa. Zastanawiam się często, dlaczego ludzie wierzący mają problem się modlić. Wiecie, co psalmista mówi? Panie, otwórz usta moje, a ja je napełnię. Wyobraź sobie, bracie, siostro, wystarczy, że usta otworzysz i możesz się modlić. Dlatego, że modlitwa wypływa z serca. Mało. My nie wiemy, jak się modlić. Moglibyśmy przeczytać z listu do Rzymian, jak sobie pomyślał. Ja znaczyło, nie wiemy, jak się modlić, jak należy, a co tam czytamy? Duch nas wspiera w naszych modlitwach. Wyobraźcie sobie. To nie my się modlimy, ale to Duch Święty, który został nam darowany, nas wspiera. Czyli moim i Twoim zadaniem jest tylko otworzyć usta, a ja je napełnię. Tak mówi psalmista. Także pamiętajmy, jak ważną rzeczą jest modlitwa, dziękczynienie dla naszego Pana. I o tym czytamy wiele w Słowie Bożym. I dlatego Pan Jezus Chrystus jest dla nas we wszystkim wzorem. Jak należy się modlić, dał przykład. Zresztą Piotr w swoich listach również przypomina, że Chrystus umarł za nas, zostawiał nam przykład, czyli mamy wzór. Pan Jezus się modli. Wiecie, Pan Jezus Chrystus, my wiele modlitw Pana Jezusa nie czytamy o treści tych modlitw, ale czytamy, że często wychodził na noc na Górę Oliwną, modlił się, często z uczniami się modlił, kiedy był w Getsemane. Tam jest też ciekawa myśl o modlitwie, że on wziął tych uczniów, modlił się, a jakby na rzut kamienia się oddalił od nich i osobno się modlił. I tam nie czytamy wszystkich słów, ale my czytamy, że on powrócił po godzinie i zastał uczniów śpiących. Nie mogliście czuwać jednej godziny. Czy zwróćcie uwagę, Panie, że się godzina modlił. A często czytamy w Nowym Testamencie, całą noc spędził na modlitwie, kiedy wiele rzeczy uczynił, odszedł na osobną rozmowę ze swoim ojcem. My nie czytamy szczegółów tej modlitwy. Jedynie taka szczególna modlitwa Pana Jezusa jest zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana. To jest szczególna modlitwa, gdzie Pan Jezus się modli już przed swoją śmiercią, bo niedługo był złożony w ofierze i tam właśnie modli się również, wiecie, tam to jest przepiękna modlitwa. On się modli nie tylko za swoich uczniów, ale modli się tam również o nas. To jest modlitwa, która nam przypomina, że Pan Jezus już kiedyś modlił się za nami. Także mamy wiele powodów, aby być wdzięczni naszemu Panu. Także pamiętajmy, jak modlitwa jest ważną rzeczą w życiu osobistym i zborowym. I tak chciałbym każdego z nas zachęcić do modlitwy, do dziękczynienia, dlatego że, wiecie, pomyślmy, co Pan Jezus dla nas uczynił. No, moglibyśmy jeszcze przytoczyć wiele przykładów, ale przytoczę takiego człowieka, Jerzego Millera. Każdy o nim słyszał, wie, że to był człowiek, który miał sierociniec, troszczył się o dzieci. Często bywało tak, że te dzieci nie miały co zjeść. Wiecie, on się pomodlił. Pan Bóg tak poprowadził, że czy piekarz przyjechał, czy nawet człowiek z mlekiem przyjechał, było na śniadanie. Wiecie, oglądał Bożą łaskę i prowadzenie, a nie było tak, żeby miał jakiś zapas. Ale w pewnym momencie ten człowiek podróżował. Płynął statkiem. Wiecie, to nie takie statki jak dzisiaj, gdzie jest nawigacja, gdzie można płynąć niezależnie od pogody. Kiedyś pogoda miała szczególne znaczenie. I kiedy on płynął statkiem, miał udać się na pewne miejsce, by zwiastować poselstwo Ewangelii, zapadła mgła. Nie można płynąć. To nie były te czasy, co dziś. Idzie do kapitana okrętu, mówi: panie kapitanie, ja jutro muszę być w tym miejscu. A kapitan mówi: panie, to niemożliwe. Mówi: jeśli to jest niemożliwe dla ciebie, to Pan Bóg to sprawi. Będziemy się modlić. Wiecie, ta modlitwa była szczególnie ważna. Ten brat zaczynał się modlić. Kapitan był świadkiem tej modlitwy. I kiedy on się pomodlił, kapitan mówi: może ja się pomodlę. On mówi: nie, nie. Ta modlitwa już została wysłuchana, a pan tam nie wierzy. Chodź, wyjdźmy na pokład. Kiedy wyszli na pokład, mgła znika. Wyobrażacie sobie. Pan Bóg czyni wielkie rzeczy. Modlitwa czyni wielkie rzeczy i to jest przykład. I później kiedyś ten kapitan opowiadał świadectwo. Mówi: wiecie, kiedy płynąłem też tym statkiem, na pokładzie mojego tego statku był człowiek, który nazywał się Miller. Zapadła mgła, ten człowiek się modlił, mgła ustała. Pierwsze myślałem, z jakiego domu wariatów tego człowieka sprowadzono, bo kiedy on myśli, że będzie się modlił. Wiecie, tak ludzie podchodzili do sprawy. Ale kiedy widział to, co się działo, jego życie się zmieniło. Także pamiętajmy, jest jaka siła jest w modlitwie. Możemy to czytać w wielu miejscach Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Wiecie, apostołowie, kiedy się modlili o Piotra, nie tylko apostołowie, ale tam wielu ludzi wierzących się modliło o Piotra, kiedy był w więzieniu, to działy się wielkie rzeczy. My czytamy że anioł przychodzi do więzienia, trąca doktora, wyprowadza go, nawet myślał pierwszy, że to ma jakąś wizję. Dopiero później się zorientował, że to było za sprawą anioła. Także pamiętajmy, modlitwa ma potężną moc i my mamy ten przywilej, że możemy się modlić. I pamiętajmy, że powinniśmy się zwracać zawsze do Boga Ojca przez Pana Jezusa i w Duchu Świętym, nie do Ducha Świętego. Dzisiaj są dzisiaj ludzie, którzy się modlą do Ducha Świętego. To nie jest właściwe. Ja nigdzie Słowem Bożym nie wyczytałem, żeby należało się modlić do Ducha Świętego. Także pamiętajmy, trzymajmy się Słowa, nie co ludzie czynią, bo możemy spotkać ludzi wierzących dzisiaj, którzy się mienią wierzącymi i modlą się do Ducha Świętego. Ich sprawa, ale my się trzymamy Słowa, nauki apostolskiej. I nigdzie w Słowie Bożym nie czytamy, żeby się ktoś modlił do Ducha Świętego. Natomiast ktoś zada pytanie, czy można się modlić do Pana Jezusa? Tak. Kto się modli? Szczerze. Gdybyście czytali Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, to będę tego czytał, 59 werset mówi, że Szczepan, kiedy był kamienowany, modlił się, zakończył modlitwę. Panie, nie policz im tego grzechu, przyjmij Ducha Mego. Modlił się do Pana Jezusa. Także my możemy również się modlić do Pana Jezusa, mamy przykład. Ale Pan Jezus mówi modlić się do Ojca przez Pana Jezusa. Także mamy wzór. Mamy przykład. I pamiętajmy, jak ważna jest modlitwa w życiu naszym osobistym i zborowym. I kiedy jesteśmy zgromadzeni, to również pamiętam, był czas, kiedy w zborze trzeba było modlitwę przerywać. Bo było tyle modlitw, że dosłownie brat prowadzący często zakończał tę modlitwę, żeby był czas na zwiastowanie słowa. Pamiętajmy, że modlitwa jest szczególnie ważna. Nie tylko w naszym życiu osobistym, ale i zborowym. I Słowo Boże zachęca nas do modlitwy, do społeczności, do łamania i do trzymania się tej nauki apostolskiej. I dlatego na taka pieśń też mamy, którą często śpiewamy i na tym zakończę. Jaka siła jest w modlitwie. Ona zmienia noc na dzień. Kiedy słabniesz w życia bitwie, lęknij, pomódl się. Pamiętajmy, jest siła w modlitwie. I to jest, to daje nam potężną moc. I cokolwiek my doświadczamy, czy cokolwiek się dzieje, możemy przychodzić przed Bożą oblicze. I te słowa, któreśmy czytali, niech nas zachęcają, jak żeśmy czytali, że ci apostołowie trwali w nauce apostolskiej, społeczności, w łamaniu, w modlitwie. I niech to będzie naszym udziałem zawsze i aby to zawsze nas ożywiało, abyśmy nie przestali trwać, ale stale trwać. Dlatego, że jeżeli nie będziemy trwać, to tak jak było dzisiaj czytane o tych latoroślach, jeżeli dla tego nie trwa w krzewie winny usycha. Nie bądźmy ludźmi, gdybyśmy uschli, ale zawsze żyjemy. A Duch Święty jest tym, który nas pobudza. Jak wspomniałem, nie wiemy, jak się modlić. Duch Święty nas pobudza do modlitwy i niech Jemu, naszemu Panu, który darował nam to Słowo, niech Jemu się wznosi chwała i cześć.